Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też doktor Joannę Główczewską z Uniwersytetu Gdańskiego, psycholożkę. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Temat niełatwy, trudny, często zamiatany pod dywan, ale myślę sobie, że warto głośno o nim mówić i coraz głośniej mówi się o nim na całym świecie, bo na początku grudnia jest taka specjalna kampania zrealizowana przez mężczyzn i dla mężczyzn. Tydzień Białej Wstążki, czyli stop przemocy domowej i nie tylko przemocy wobec kobiet. Jak pani myśli, czy to jest dość dużo, wystarczająco dużo, żeby po pierwsze mówić o tym temacie, po drugie przeciwdziałać, czy ta skala może się w ten sposób zmniejszać?
Myślę, że to jest szalenie ważne, szczególnie jeżeli mówimy o takich kampaniach, które są skierowane do mężczyzn i które też są realizowane przez mężczyzn. Spójrzmy na to z takiej perspektywy, że przemoc wobec kobiet bardzo często traktowana jest jako problem kobiet. A my musimy pamiętać o tym, że to właśnie mężczyźni, którzy no niestety najczęściej, jak patrzymy na statystyki, są też sprawcami tej przemocy, to właśnie do nich te kampanie powinny być skierowane. Ponieważ myślenie o przemocy wobec kobiet tylko z perspektywy kobiet, że to jest ich problem, jest zdecydowanie niewystarczające. To właśnie mężczyźni mogą coś zrobić z pewnymi stereotypami, z takimi kulturowymi wzorcami, które tą przemoc umacniają. Więc każda kampania, a szczególnie właśnie ta, jest szalenie istotna i może zdecydowanie zmniejszać to zjawisko.
Pani doktor zajmuje się przemocą szeroko pojętą. Będziemy też o tym mówić. Napisała pani nawet pracę doktorską związaną z tym tematem, więc jest pani, mówiąc krótko, na bieżąco i w temacie bardzo mocno. Czy pani się jakoś angażuje w ten Tydzień Białej Wstążki? Czy pani też tłumaczy studentom, żeby mieli oczy szeroko otwarte na ten problem?
Tak, zdecydowanie. Staram się tłumaczyć, staram się zaznaczać, jak ważny jest to problem, szczególnie właśnie w tym czasie, kiedy te kampanie też są w jakimś takim większym nasileniu się pojawiają. Wspominam o tym tygodniu, wspominam ogólnie o kampaniach, też często je analizujemy wspólnie ze studentami, zwracając uwagę na te treści, które są przekazywane. Też często dyskutując z tymi młodymi osobami, czego w nich brakuje, co mogłoby się jeszcze pojawić. Są bardzo zaangażowani w ten temat.
Skala, jak powiedziałam na początku, jest duża, ale liczby zawsze przemawiają bardziej niż to, co nam się wydaje. A jak wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, we własnym domu przemocy fizycznej, na razie o takiej mówimy, bo przemoc to szerokie pojęcie, doświadczyło 15% respondentek, mówimy tutaj o Polsce, w mieszkaniu innej osoby 16%, w szkole 18%, w pracy 6%, w sklepie lub w restauracji 22%, na ulicy, w parku lub innym miejscu publicznym 12%. Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami. Ja już tutaj pomijam mniejszości etniczne, teraz mamy też problem jednak imigrantek z Ukrainy, to jest oddzielna grupa, wobec której też dokonywana jest przemoc seksualna i taka przemoc fizyczna, ale to na razie zostawmy. Czy te liczby panią jakoś przerażają? Pani jest pewnie przyzwyczajona trochę do tego, ale niestety, mimo wszystko tak. To robi wrażenie.
Robi wrażenie, tym bardziej, że musimy wziąć pod uwagę taką sytuację, że te statystyki to jest jedna część, a realia mówią też o czymś innym.
O wielu rzeczach nie wiemy po prostu.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że bardzo dużo osób, które doświadcza przemocy, nie będzie jej ujawniać. Te osoby nie będą uwzględnione w tych statystykach. One bardzo często są ankietami, które są zbierane. Te statystyki, które na przykład są zbierane przez organy, które są powołane do tego, żeby z przemocą też w tym kontekście pracować, one też podają pewne liczby. Niemniej jednak, jak patrzymy na skalę zjawiska, bardziej w takim społecznym wymiarze, terapeutycznym też często, to ona się okazuje dużo większa, więc myślę, że ta statystyka powinna być dla nas bardzo ważna, informująca nas o czymś, ale musimy mieć takie przekonanie, że niestety ta skala jest dużo większa.
Zastanawiam się, co możemy rozumieć pod tym pojęciem. Czy te statystyki dotyczą przemocy fizycznej? No tak próbuję sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, żeby w sklepie czy w restauracji na oczach ludzi jakaś kobieta została zaatakowana. Czy na przykład szarpnięcie, popchnięcie to też już jest przemoc fizyczna?
To wszystko też zależy, w jakim kontekście tą przemoc będziemy rozpatrywać. Oczywiście no, każdy akt agresywny skierowany wobec drugiej osoby, kiedy jest zagrażający, kiedy narusza też takie poczucie bezpieczeństwa, no jest aktem przemocy, więc musimy patrzeć na to bardzo szeroko. Ta skala zjawiska i te zachowania, które się wpisują, one będą bardzo różnorodne.
Mówi się o przemocy, czy w tej kampanii głównie mówi się o przemocy mężczyzn wobec kobiet? Czy myśli pani, że to wynika w dużej mierze z przewagi fizycznej? Taka prozaiczna, prosta sprawa. Czy nie możemy tak upraszczać tego zjawiska? No bo też kobiety dokonują przemocy wobec mężczyzn, wobec innych kobiet. Ta skala jest bardzo szeroka. Nie możemy tutaj też ograniczać się tylko i wyłącznie do jednej płci, bo pewnie pani znane są przypadki, kiedy to mężczyźni są ofiarami.
Oczywiście, oczywiście, że tak. I tutaj też myślę, że warto to podkreślić, że coraz częściej mówimy o tej przemocy, która jest stosowana przez kobiety wobec mężczyzn i to jest zarówno przemoc fizyczna, jak emocjonalna, czy też ekonomiczna, bądź seksualna, więc myślę, że tutaj dzielenie przemocy na płeć nie jest zasadne. Oczywiście no, statystyki będą wskazywać, że częściej tymi osobami, które ją sprawują, są mężczyźni. Natomiast w te statystyki, jeżeli byśmy wpisali wszystkie obszary przemocy, wszystkie też jej rodzaje, właśnie taka jak ekonomiczna, psychiczna, myślę, że one byłyby dużo wyższe.
No właśnie, bo musimy sobie tutaj może rozszerzyć trochę to pojęcie. Byliśmy przyzwyczajeni przynajmniej do pewnego czasu, że przemoc to przemoc fizyczna, a tak jak pani doktor powiedziała, są różne jej rodzaje, na przykład przemoc ekonomiczna. Ja wiem, że to bardzo dotkliwy temat i też bardzo drażliwy. Czy to jest dość szerokie zjawisko? Jaka jest skala takiej przemocy?
Bardzo szerokie. Ja myślę, że też ważne jest, żeby brać pod uwagę taką sytuację, że te rodzaje i formy przemocy, one bardzo często współwystępują ze sobą. I tak jak mówimy o przemocy fizycznej, nie możemy jakby w tym momencie mówić o tym, że tam nie występuje przemoc emocjonalna. One się zawsze ze sobą łączą. Przemoc ekonomiczna jest takim zjawiskiem, o którym ostatnio coraz więcej mówimy, ponieważ ta płaszczyzna finansowa, materialna, to też nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie finansów. Może to dotyczyć bardzo ważnych, osobistych rzeczy, które stanowią podłoże też manipulacji, które stanowią taką płaszczyznę do dokonywania tych czynów. Jest bardzo szeroka, więc zdecydowanie przemoc ekonomiczna występuje bardzo często obecnie.
Czy na przykład do przemocy ekonomicznej możemy zaliczyć takie zachowania, czy takie fakty, że mężczyzna nie pozwala wsiąść żonie na przykład do samochodu, który kupił?
Tak.
Albo używać komputera, kupuje jakieś drogie, ja oczywiście stosuję cudzysłów, zabawki, stawia je w swoim pokoju i zamyka ten pokój, albo mówi rodzinie, bo nie tylko żonie, również dzieciom, że tego nie wolno dotykać, bo to jest tylko i wyłącznie taty.
Tak, i mamy tu do czynienia z połączeniem przemocy psychicznej, przemocy ekonomicznej, bo mamy sprawowanie kontroli nad drugą osobą, mamy wywieranie wpływu, tak, mamy do czynienia z tym zjawiskiem, a przy okazji dokonuje się to właśnie na płaszczyźnie takich aspektów materialnych.
No tak, co innego jest rozmowa o szanowaniu czyichś rzeczy, tak? To jeszcze nie jest przemoc, bo o tym możemy wszyscy sobie rozmawiać. Możemy też mówić, że można owszem używać komputera, ale wtedy, kiedy ja nie pracuję, czy wyrażę zgodę, bo tutaj są ważne rzeczy. Ja rozumiem, że ta granica może być delikatna i płynna, tak?
Może warto zadać sobie wtedy pytanie, jaki jest powód tych zakazów, jaki jest powód tych oddziaływań ze strony tej osoby. Jeżeli to rzeczywiście ma na celu przejęcie kontroli, wywarcie negatywnego wpływu, wówczas mówimy o przemocy. Jeśli to są oddziaływania wychowawcze bądź dbanie o swoje dobro, no to myślę, że tutaj w tym momencie należałoby to rozpatrywać zupełnie inaczej.
Pani doktor, czy kobiety chętniej mówią o przemocy fizycznej? Bo kiedyś zamykały się w domach, mówiły, że spadły ze schodów albo że niechcący potknęły się o krzesło. Kiedy widzieliśmy jakieś ewidentne ślady przemocy na twarzy czy na ciele, czy w dalszym ciągu jest to jednak jakieś tabu społeczne?
Z jednej strony można przyjąć takie założenie, że ze względu na większą świadomość społeczeństwa dotyczącej właśnie tego zjawiska przemocy, jest także większa tendencja do ujawniania tych czynów. Z drugiej zaś jest to temat tak trudny, wstydliwy, krępujący, bardzo też często w niektórych kręgach także dalej społecznie piętnowany i może być tu dużą trudnością. Czy to w rozmowie chociażby na ten temat, a już nie mówię o ujawnianiu gdzieś na zewnątrz wobec organów chociażby ścigania. Myślę, że raczej jest większa tendencja do ujawniania, ale jest to nadal proces, tak? Więc mamy do czynienia ze zmianami, które nadal trwają.
Dlatego tak ważny jest ten tydzień białej wstążki, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Warto zatrzymać się na moment przy przemocy psychicznej. Ona jest bardzo wyrafinowana, to jest przemoc słowna, to są pewnie różne elementy, rodzaje manipulacji, różne rodzaje manipulacji, o których pani doktor już wspomniała. To są często te niewidoczne pręgi, które zostają na całe życie. To jest poniżanie, to jest pozbawianie poczucia własnej wartości. Pewnie pani jako psycholog może tutaj całe spektrum traumy, którą przeżywa osoba doświadczająca przemocy psychicznej.
Tak,
doznać.
Z konsekwencjami doświadczenia przemocy osoby, które jej doświadczają, będą się zmagać przez wiele lat. I czy to w zależności oczywiście od nasilenia i też od takich czynników osobowościowych, ochronnych, może dojść nawet do rozwinięcia się zespołu stresu pourazowego. Niemniej jednak no, u wszystkich obserwujemy, czy to obniżenie nastroju, czy bardzo wysoki poziom nasilenia lęku, trudności w takim codziennym funkcjonowaniu i rzeczywiście ta przemoc emocjonalna, ona zostawia bardzo, no bardzo też takie duże i silne ślady na psychice, ponieważ przejęcie kontroli nad psychiką drugiej osoby zmienia zarazem jej tożsamość, więc ten powrót później do pewnej równowagi wymaga takich bardzo intensywnych oddziaływań terapeutycznych.
Trwających pewnie latami.
Zdecydowanie.
My jesteśmy też przyzwyczajeni do pewnych stereotypów, do stygmatyzacji. Przemoc kojarzona jest z rodzinami dysfunkcyjnymi. Ja już nie chcę tutaj używać pojęcia patologia, bo ono jest moim zdaniem ostatnio trochę nadużywane, że to dotyczy rodzin, w których niekoniecznie obydwoje rodziców czy obydwoje partnerów jest dobrze wykształconych, że raczej dotyczy to osób, które kończą edukację na szkole podstawowej, zasadniczej czy średniej. Czy to rzeczywiście się potwierdza w badaniach, w statystykach, czy ta przemoc dotyczy wszystkich, i profesorów, i doktorów, lekarzy, prawników, niezależnie od wykształcenia i statusu społecznego?
Zdecydowanie wszystkich. Myślę, że łączenie przemocy z taką grupą społeczną, która zmaga się z różnymi dysfunkcjami właśnie też wynikającymi z problemów materialnych, wynika też z tego, że te osoby częściej korzystają z pomocy społecznej. Stąd też dotarcie do tych osób jest troszeczkę łatwiejsze. Natomiast osoby, niezależnie od statusu społecznego, jakby w każdym obszarze, w każdym kręgu tej przemocy mogą doświadczać. I absolutnie nie łączymy tego właśnie chociażby z taką dysfunkcją takim ogólnie społeczną, no bo sama przemoc rzeczywiście dysfunkcją rodzinną jest.
Pani doktor, ja przygotowując się do audycji sięgnęłam do pani pracy doktorskiej, która jest związana właśnie z przemocą szeroko pojętą, z modelami. I tutaj przeczytałam dość ciekawy wniosek, bo pisze pani tak. Przede wszystkim osoby stosujące i doświadczające przemocy nie różnią się istotnie między sobą w zakresie takich cech jak inteligencja emocjonalna i empatia. Dodatkowo przejawiają podobny poziom poczucia stresu wynikającego z codziennego życia oraz mają taką samą tendencję do ruminacji, która w pracy, czyli w pani pracy, traktowana jest jako nieadaptacyjna strategia regulacji emocji. Od razu może wytłumaczmy słowo ruminacja, ono nie dla wszystkich jest znane, to jest takie pojęcie w psychologii, rozpamiętywanie po prostu w nieskończoność pewnych zdarzeń, najogólniej rzecz biorąc. Gdyby pani mogła rozwinąć te kilka zdań, które przeczytałam.
Oczywiście.
Bo to jest dość ciekawe, że tutaj widzi pani duże podobieństwa, czy są te podobieństwa udowodnione zresztą w wyniku różnych badań ofiary i sprawcy.
Znaczy, punktem wyjścia w ogóle do tych rozważań było takie przekonanie, że osoby, które pozostają w bliskiej relacji romantycznej, w której rzeczywiście dochodzi do przemocy, są to osoby, które w tej relacji na siebie oddziaływują wzajemnie. Więc jeśli mamy wymianę komunikatów, wymianę jakichś treści emocjonalnych, to ten poziom empatii, czyli też takiego zrozumienia tych emocji, przyjęcia perspektywy cudzej, jest takim obszarem, który by mógłby łagodzić poniekąd te wszystkie elementy związane z przemocą. Tak samo też jak inteligencja emocjonalna. Jeżeli my potrafimy zarządzać swoimi emocjami, rozumiemy emocje innych ludzi, wówczas też powinniśmy mieć większą tendencję do rozwiązywania tak w sposób konstruktywnych różnych konfliktów. I takim punktem wyjścia w tych badaniach było właśnie uchwycenie tego, czy też osoby, które doświadczają i stosują przemoc, się różnią. Rzeczywiście, akurat w moich badaniach, które prowadziłam, okazało się, że jakby te różnice są niewielkie. I takim głównym wnioskiem z tych badań jest to, że można przyjąć takie założenie, oczywiście z dużą ostrożnością, tak, no bo badania też były prowadzone na jakiejś konkretnej mniejszej grupie, to trzeba byłoby też je poszerzać, że nie brak empatii, ale brak zrozumienia tych treści emocjonalnej, takiej trudności w zarządzaniu tymi emocjami, czyli właśnie w ich regulacji, one mogą być takim elementem, który będzie nasilać ten konflikt wewnątrz relacji. I jeżeli byśmy włączyli takie oddziaływania właśnie chociażby jak uczenie tych osób, jak regulować te emocje, jak sobie z nimi radzić, być może to takie koło przemocy mogłoby być szybciej przerwane.
A gdyby jedna z tych osób w tym związku romantycznym, o którym w tej chwili mówimy, miała wysoki poziom, czy normalny poziom inteligencji emocjonalnej, a przemocowiec nie, czy to jest łatwiejsze dla związku? Czy w ogóle ludzie dobierają się w taki sposób? Nieświadomie oczywiście.
Byłoby o tyle łatwiejsze, że taka osoba mogłaby stosować bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie i też zrozumienia perspektywy drugiej osoby. Jeżeli chodzi o dobór w kontekście relacji romantycznych i przemocy, która się tam pojawia, to rzeczywiście są koncepcje, które mówią nam o tym, że te osoby ze względu na swoje własne doświadczenia z dzieciństwa wchodzą w taką relację i w taki sposób też później regulują bliskość i rozwiązują konflikty, więc można by było też przyjąć takie założenie.
Ale tutaj pada jedno fundamentalne zdanie, które jest bardzo ważne, regulacja emocji, tak? Tutaj się wszystko zaczyna, czyli brak właściwie umiejętności regulacji emocji, przede wszystkim brak rozpoznania własnych emocji. Mhm. To jest początek, tak? Czy to może być początek drogi, w której rodzi się przemoc?
Na pewno może ją wzmacniać, natomiast jeżeli chodzi o sam początek, no to rzeczywiście nieadaptacyjna regulacja będzie powodować stosowanie też nieadaptacyjnych strategii, takimi jak może być na przykład chociażby reagowanie agresją i zwiększenie tej frustracji.
Mhm, na przykład krzyk, tak? To już jest przemoc wobec drugiej osoby w momencie wymiany zdań czy dyskusji. Wiadomo, kłótnie były, są i będą w małżeństwie czy w innych relacjach i jeszcze w kłótni nie ma nic złego, tak? Czasami możemy podnieść trochę głos, ale sam krzyk jakiś taki uporczywy, to już jest przemoc?
Oczywiście, jeżeli mówimy o konfliktach, one są czasami bardzo adaptacyjne, więc też musimy to rozgraniczyć.
Tak?
Oczywiście, że tak, one też prowadzą do rozwiązania różnych trudności i do stworzenia jakichś nowych planów, pomysłów na tą relację. Natomiast jeżeli mówimy o krzyku, który ma na celu poniżenie, na celu wywołanie bardzo negatywnych emocji u drugiej osoby, w pewnym nasileniu oczywiście większym, jest elementem, który byśmy określali jako przemoc psychiczna.
A kiedy zapala nam się czerwona lampka? Bo wyobrażam sobie, że część osób niestety pozostanie w takich relacjach i nigdy nie wyjdzie ze związku przemocowego, ale mam wrażenie, że coraz więcej kobiet czy mężczyzn, dzisiaj głównie mówimy o tej przemocy mężczyzn wobec kobiet, decyduje się przerwać to koło.
Niestety ta czerwona lampka zapala się najczęściej bardzo późno. To wynika z tego, że przemoc jest procesem. To wszystko dzieje się bardzo subtelnie, w długim okresie czasu. I w miarę upływu lat te osoby dopiero w pewnym momencie uświadamiają sobie, że sytuacja, w jakiej się znalazły, jest zdecydowanie sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. Ale bardzo trudno jest wyróżnić takie elementy, o których można byłoby powiedzieć, że jest to ten moment, w którym należało tę relację przerwać.
No tak, ale jednak trzeba być czujnym, trzeba też pamiętać, że skala, jak powiedziałyśmy na początku, tego zjawiska, tej przemocy w Polsce i nie tylko w Polsce, jednak ciągle jest bardzo duża, a próbujemy jednak zmieniać ten świat, żeby wszedł w lepszym kierunku. Dobrze, że są takie akcje jak Tydzień Białej Wstążki, dobrze też, że pani tłumaczy mechanizmy swoim studentom i nie tylko i pewnie też w jakiś sposób pomaga pani przerwać ten straszny proceder, właściwie nie proceder, to zjawisko, tak, które jest powszechne na całym świecie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Joanna Główczewska, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję serdecznie.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.